czym różni się Homo sapiens od Homo ridens?
Homo sapiens może stać się Homo ridensem, kiedy zacznie się śmiać. Homo ridens to człowiek śmiejący się, więc w każdej sytuacji, kiedy reagujemy śmiechem, stajemy się Homo ridensem.
Czy w związku z tym człowiek trochę tak podświadomie wymyślił ten zabawny sposób opowieści o świecie, już w języku, żeby no trochę sobie pomóc właśnie być zdrowszym?
Myślę, że tak. Jest to nam po prostu potrzebne. Jeśli prześledzimy twórczość rozmaitych pisarzy, poetów, bardzo często, nawet jeśli pisali bardzo poważne teksty, pisali na przykład jakieś fraszki, które krążyły gdzieś, nawet nie w obiegu oficjalnym i miały charakter żartobliwy. To poświadcza, że bardzo nam jest potrzebny ten wątek humorystyczny w twórczości, w komunikacji codziennej. Postrzegamy osoby, które żartują jako osoby atrakcyjne, sympatyczne.
Ja nawet mam taki zestaw osobliwości, czyli takich maciupcich książeczek, które pokazywały na przykład Jana Kochanowskiego, który bawił się językiem.
Tak, Trębeckiego, oczywiście. Jeżeli spojrzymy na przykład na twórczość Tuwima, tam znajdujemy bardzo dużo elementów humorystycznych. Gałczyński, rozmaite parodie, zabawy słowem, na przykład jak napisałby dany twórca w Laskotek na płotek.
Czy współczesne memy są rodzajem też posługiwania się tego typu, jak to robił Kochanowski?
Oczywiście. Memy dają nam możliwości łączenia tekstu i obrazu. Mamy nowe technologie, korzystamy z nich, mamy nowe możliwości i te treści wkładamy w nowy obszar technologiczny, czyli po prostu tworzymy memy, bawimy się i obrazem, i słowem. W memach mamy bardzo dużo elementów, które są modyfikacjami, na przykład przysłów albo frazeologizmów. Kto rano wstaje, ten widocznie musi. Kto rano wstaje, ten się budzi niewyspany. Nie tylko komunikujemy się i pouczamy za pomocą przysłów, bo przysłowie mają funkcję dydaktyczną, niezaprzeczalną, ale też pokazujemy świat na opak i przekazujemy inne treści. Takie twory określamy mianem antyprzysłów.
Właśnie mówimy o takiej dosyć łagodnej formie memów, ale przecież te memy czasami bywają dosadne.
Takie widocznie mamy też potrzeby, ponieważ nasza komunikacja realizuje nasze potrzeby. Potrzeby też są rozmaite. Bardzo często humor jest dosadny. Mamy humor finezyjny. Jeżeli sobie przypomnimy rozmaite memy, gdzie wykorzystywane są na przykład znane obrazy i wstawiana jest nowa treść. Na przykład mamy obraz, który przedstawia mężczyznę i kobietę. Mężczyzna mówi: odmień mój świat, i kobieta zaczyna odmieniać wyraz świat przez przypadki. Kto co świat, komu czemu i tak dalej. Mamy taki humor, który zasadza się na humorze werbalnym. Z drugiej strony mamy też humor, tak jak tu pani redaktor wspomniała, dosadny, rubaszny. To jak najbardziej też się pojawia, tym bardziej, że internet sprzyja tego typu zachowaniom. Mamy poczucie, co prawda złudnej, ale jednak anonimowości, więc też możemy sobie tutaj pozwolić na więcej.
Szczególnie dosadne są roasty albo na przykład stand-upy.
Bardzo wulgarne, bardzo też kontrowersyjne padają tam sformułowania, które uznalibyśmy za niesmaczne, gdyby były w innej formie realizowane.
A czy pani lubi oglądać tego typu właśnie zabawy językowe?
Oglądam, słucham, znam niektórych twórców. Niektóre sformułowania, na pewno nie są to sformułowania, których ja mówię nawet w roście, z moim poczuciem wrażliwości językowej pozostają w niezgodzie. Natomiast no, formy kultury są bardzo różne i myślę, że jeśli spojrzymy na to przez pryzmat taki szeroki, to jest miejsce na taką formę.
Milionerka, czyli aktorka, która wciela się w rodzinę, tworząc postać Karyny, Ireny, Staszka.
Staszka, tak. Babcia też się przewija.
Ta zabawa słowem jest właśnie realizowana w języku.
Tak, oglądam. Jest to obecne na Facebooku. Trafnie odtworzone. Faktycznie teksty wygłaszane przez babcie są to teksty, które na pewno wiele osób zna ze swojego otoczenia.
Czy w pani wykładzie więcej będzie takiej informacji, która dotyczy języka i tego, jak my się bawimy językiem, czy tego, co nas śmieszy?
Ja będę mówić głównie o mechanizmach. Jakie mechanizmy wykorzystujemy, kiedy jednostka języka staje się elementem humoru? Podam przykład. Możemy na przykład bawić się fonetyką. Jeśli spojrzymy na takie wyrazy jak wyrazy japońskie, większość osób możemy założyć, że japońskiego biegle nie zna. Niemniej jednak mamy pewne wyobrażenie fonetyczne o języku japońskim. I na przykład w folklorze dziecięcym powstają takie zagadki. Jak się nazywa złodziej Mazaków? Koshimazaki. Jak się nazywa wróżka japońska? Yotochuwa. Możemy bawić się w ten sposób.
Myślę, że można dokładnie w podobny sposób zrobić to z językiem francuskim, prawda?
Oczywiście. I z językiem francuskim, i z językiem włoskim. Określenie nazw win, Château de la Patique. Kiedyś było wino patykiem pisane, miało takie charakterystyczne etykietki, tak jakby były napisane te etykiety, wypisane przy pomocy patyka i atramentu. Było to tanie wino. Natomiast Château de la Patique nawiązuje do tego patyka, chateau, zamek po francusku i wpisuje się już w takie brzmienie typowo francuskie. Inny przykład, Menello Bianco, Menello Rosso. Charakterystyczne określenia Bianco i Rosso, nawet jeśli nie znamy włoskiego, najprawdopodobniej są nam znane. No to Menello nawiązuje oczywiście do słowa menel.
Biedni cudzoziemcy, oni by pewnie tego zupełnie nie zrozumieli, musieliby znać cały kontekst.
Oczywiście. Takie interpretacje wymagają znajomości doskonałej języka i kultury.
Co dla pani jest najpiękniejsze w języku? Homo ridens, człowieka, który czeka na to, żeby jednak dostać jakąś porcję zabawy również słów.
Kreatywność językowa. Język pokazuje, jak dużo możemy zrobić ciekawych rzeczy. Nawet prześledzenie memów, samych memów, pokazuje, jak duży potencjał drzemie w języku, jak ciekawe są użycia, które nas zaskakują, bo ten element zaskoczenia jest bardzo ważny. Nie spodziewamy się, że pojawi się akurat takie słowo w takim kontekście, albo że można takie słowo zmodyfikować, dodając jakiś przedrostek, albo że możemy na przykład zamieniać elementy we frazeologizmach, albo frazeologizmy rozbudowywać. Albo że możemy sparafrazować cytat i włożyć zupełnie nową treść. I ta zabawa słowem faktycznie jest rzeczą, która jest niesamowicie interesująca. Memy są tylko jednym przykładem. Możemy znaleźć mnóstwo przykładów w tekstach literackich, możemy znaleźć mnóstwo przykładów w reklamie i też mnóstwa przykładów nam dostarczają codzienne rozmowy. My też jesteśmy kreatywni językowo. Lubimy zażartować, lubimy zaskoczyć naszego rozmówcę.
Wymyślać sobie w rodzinie też swoje słowa, które są zupełnie inaczej brzmiące niż na zazwyczaj.
I przezwiska, które są też bardzo często interesujące, bo te od nazwisk najbardziej oczywiste typu Kowalski, Kowal, są dość przewidywalne. Przykładowo przezwisko Hundzia, które nie jest aż tak bardzo oczywiste, wymaga wyjaśnienia. Było to przezwisko osoby, której rodzice mieli hodowlę psów. Uczniowie mieli język niemiecki w szkole. Po niemiecku pies to der Hund, a więc Hundzia.
Zrozumiałam dzięki tej rozmowie z panią, dlaczego tak wiele czasu spędzamy też w telefonie, scrollując różne treści. Po prostu szukamy tego, co nas rozbawi, pobudzi, zaciekawi.
Tak, dlatego tak atrakcyjne są te krótkie filmiki, na przykład z milionerką, gdzie od razu nam się poprawi humor, jak posłuchamy, co mówi babcia o swoich koleżankach, czy jak rozmawia na przykład nastoletnia córka ze swoją mamą, gdzie być może odnajdujemy też nasze dialogi i mówimy, o, to u mnie jest podobnie, wcale nie jest u mnie tak źle. Więc mamy tę potrzebę takiego wiązania pewnych zdarzeń z naszego życia i potrzebujemy tego momentu relaksu. I tutaj właśnie ta krótkość, mem, krótki film, który się pojawi w internecie, one spełniają bardzo dobrze potrzeby ludyczne człowieka w zabieganym świecie, gdzie cały czas się śpieszymy.
Dziękuję pięknie za rozmowę, pani profesor.
Ja dziękuję za zaproszenie.